Rozdział czwarty. Siedmiu Potterów. Harry popędził do swojej sypialni i stanąwszy w oknie, zdążył jeszcze zobaczyć samochód Dursleyów wyjeżdżający z podjazdu na uliczkę. Przez tylne okienko widać było fioletowy cylinder Dedalusa między głowami Petunii i Dudleya. Na końcu Privet Drive samochód skręcił w prawo, jego szyby przez chwilę rozbłysły czerwienią zachodzącego słońca, a potem zniknął za rogiem. Harry chwycił klatkę z Hedwigą, błyskawicę i plecak, ogarnął ostatnim spojrzeniem swój nienaturalnie wysprzątany pokój i z pewnym trudem zszedł do holu, gdzie złożył to wszystko przy schodach. Szybko zapadał zmierzch i hol był pełen cieni. Bardzo dziwnie się poczuł, stojąc samotnie w tym domu i wiedząc, że za chwilę opuści go na zawsze. Bywało, że zostawał w nim sam, kiedy Dursleyowie wyjeżdżali do kina lub na wycieczkę. Rozkoszował się wówczas tymi rzadkimi chwilami wolności, korzystając na górze z komputera Dudleya, który zawsze miał mnóstwo gier, przerzucając kanały w telewizorze i co jakiś czas sięgając do lodówki po jakiś smakołyk. Wspomnienie tych chwil napełniło go dziwnym smutkiem, jakby wspominał młodszego brata, którego dawno utracił.
Nie chcesz po raz ostatni rzucić okiem na ten dom? Zapytał Hedwigę, która wciąż obrażona, wciąż trzymała łebek pod skrzydłem. Już tutaj nie wrócimy. Nie chcesz wspominać wszystkich dobrych chwil? Popatrz choćby na tę wycieraczkę. Dudley zwymiotował na nią, kiedy go uratowałem przed dementorami. Możesz uwierzyć, że w końcu okazał mi wdzięczność? A zeszłego lata w tych drzwiach pojawił się Dumbledore.
Na chwilę stracił wątek, a Hedwiga nie pomogła mu go odnaleźć, nadal siedząc nieruchomo z łebkiem pod skrzydłem. Odwrócił się plecami do drzwi.
A tutaj, Hedwigo, pod tymi schodami, otworzył małe drzwiczki, tutaj sypiałem. Wtedy jeszcze się nie znaliśmy. O kurczę, ale tu ciasno, już prawie zapomniałem.
Rozglądał się po pełnej butów, parasoli i różnych rupieci komórce, przypominając sobie, jak budził się tutaj co rano, widząc spód schodów, po którym prawie zawsze wędrowały dwa lub trzy pająki. Wtedy jeszcze nie wiedział, kim naprawdę jest. Nie wiedział, jak zginęli jego rodzice, nie wiedział, dlaczego tak często wokół niego zdarzają się dziwne rzeczy. Pamiętał jednak swoje sny z tamtych nocy, jakieś poplątane, dziwaczne sceny, rozbłyski zielonego światła, a raz wuj Vernon o mało nie rozbił samochodu, kiedy Harry o tym powiedział, przyśnił mu się latający motocykl. Nagle gdzieś w pobliżu huknęło zdrowo. Harry wyprostował się gwałtownie i uderzył czubkiem głowy w niską framugę drzwi. Rzucając po drodze przekleństwa, zasłyszane od wuja Vernona, powlógł się do kuchni, masując sobie głowę, żeby wyjrzeć przez okno do ogrodu. Ciemność jakby się pomarszczyła, powietrze zadrgało, a potem, gdy przestały działać zaklęcia zwodzące, znikąd zaczęły się pojawiać postacie. Nad wszystkimi górował Hagrid w hełmie i goglach na olbrzymim motocyklu z czarną przyczepą. Wokół niego czarodzieje zsiadali z mioteł, a dwóch z wychudłych jak szkielety koni o czarnych skrzydłach. Harry otworzył tylne drzwi i po chwili znalazł się wśród nich. Rozległy się gromkie okrzyki powitalne, Hermiona rzuciła mu się na szyję, Ron już klepał go po plecach, a Hagrid zagadnął:
w porządku, Harry, gotów do odlotu?
No jasne, powiedział Harry z szerokim uśmiechem, ale nie spodziewałem się, że będzie was tylu.
Zmiana planu,
warknął Szalonooki, który dźwigał dwa wielkie worki i którego magiczne oko wędrowało z oszałamiającą prędkością od ciemniejącego nieba po dom i ogród.
Schowajmy się gdzieś, zanim to wszystko szczegółowo omówimy.
Harry poprowadził ich do kuchni, gdzie wśród śmiechów i dogadywań usadowili się na krzesłach i lśniących blatach albo oparli o wypucowane przez ciotkę Petunię urządzenia kuchenne. Chudy i wysoki jak tyczka Ron, Hermiona z włosami zaplecionymi z tyłu w gruby warkocz, uśmiechający się identycznie bliźniacy Fred i George, długowłosy Bill z twarzą pokrytą bliznami, łysiejący pan Wesley w lekko przekrzywionych okularach na dobrodu twarzy, kulawy pokiereszowany w potyczkach szalonooki, z wirującym jak oszalałe magicznym okiem, Tonks z krótko ostrzyżonymi włosami w swoim ulubionym jaskrawo-różowym kolorze, trochę bardziej posiwiały i pomarszczony Lupin, piękna i smukła Fleur z długimi srebrzystymi włosami, łysy, czarny, barczysty Kingsley, rozczochrany i brodaty Hagrid, mocno przygarbiony, żeby nie walić głową w sufit, mały, brudny i obdarty Mundungus Fletcher z załzawionymi oczami Basseta i potarganymi włosami. Na ich widok Harremu zrobiło się ciepło w sercu. Tak się za nimi stęsknił, tak ich wszystkich lubił, nawet Mundungusa, którego chciał udusić, kiedy spotkali się ostatnim razem. Kingsley, myślałem, że ochraniasz premiera Mugoli, zawołał do czarnoskórego Aurora.
No, przez jedną noc jakoś sobie beze mnie poradzi, odrzekł Kingsley. Ty jesteś ważniejszy.
Hej, Harry, zgadnij, krzyknęła siedząca na zmywarce do naczyń Tonks, pokazując mu lewą rękę, na której błysnął pierścionek. Pobraliście się? Wrzasnął Harry, przenosząc wzrok na Lupina. Szkoda, że nie mogło cię być na weselu, Harry, ale bardzo było skromne. To wspaniała nowina. Gratuluję. No dobra, 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 później będzie czas na pogaduszki, ryknął Moody i w kuchni zaległa cisza. Rzucił worki na podłogę i zwrócił się do Harry'ego.
Jak ci już zapewne powiedział Dedalus, musieliśmy zrezygnować z planu A. Przekabacili Piusa Tignesa, co stworzyło poważny problem. Wydał rozporządzenie, że podłączenie tego domu do sieci Fiu, umieszczenie tu świstoklika albo teleportowanie się zostanie uznane za ciężkie przestępstwo. Niby po to, żeby cię chronić, żeby nie wdarł się tu sam wiesz kto, a przecież wiadomo, że zaklęcie twojej matki już dostatecznie cię chroni. A naprawdę chodziło mu o to, żebyśmy nie mogli wyciągnąć cię stąd w bezpieczne miejsce. No i jest jeszcze jeden problem. Jesteś niepełnoletni, a to oznacza, że wciąż ciąży na tobie namiar.
Ja nie... Namiar, Harry, namiar, powtórzył niecierpliwie szalonooki. Zaklęcie, za pomocą którego wykrywa się użycie czarów przez niepełnoletnich czarodziejów. Gdybyś ty albo ktokolwiek w pobliżu ciebie rzucił zaklęcie, Tickness natychmiast by się o tym dowiedział, a to oznacza, że wiedzieliby o tym śmierciożercy. Nie możemy czekać, aż namiar przestanie działać, bo w chwili, gdy skończysz 17 lat, przestanie również działać ochrona zapewniona ci przez matkę. Krótko mówiąc, Pius Tickness uważa, że macie w saku.
Harry musiał się zgodzić z tym nieznanym mu Ticknessem.
To co zrobimy? Skorzystamy z tych środków transportu, których namiar nie może wykryć, bo nie wymagają wypowiadania zaklęć. Z mioteł, testrali i z motocykla Hagrida.
Harry od razu dostrzegł słabe strony tego planu, ale milczał, czekając, aż szalonooki sam o nich wspomni.
Zaklęcie twojej matki przestanie działać albo w chwili, gdy osiągniesz pełnoletność, albo kiedy przestaniesz uważać to miejsce.
Tu Moody machnął szeroko ręką, ogarniając tym gestem nieskazitelnie czystą kuchnię, za swój dom.
Twoja ciotka i twój wuj już stąd wyjechali, tak? Rozstaliście się w pełni świadomi, że już nigdy nie będziecie razem mieszkać, tak?
Harry skwapliwie kiwnął głową.
Więc tym razem, kiedy stąd odejdziesz, odejdziesz raz na zawsze. Nigdy już tu nie wrócisz. A to oznacza, że zaklęcie ochronne przestanie działać w chwili, gdy opuścisz ten dom. Wybraliśmy ten wariant, bo inaczej pozostawałoby nam tylko czekać, aż sam wiesz kto porwie cię stąd w chwili, gdy skończysz 17 lat. Mamy jeden punkt przewagi. Sam wiesz kto nie wie, że zabieramy cię stąd dziś w nocy. Ministerstwu podrzuciliśmy fałszywy trop. Myślą, że do dnia swoich urodzin nie ruszysz się z tego domu. No ale mamy do czynienia z sam wiesz kim. Więc trzeba założyć, że do końca w to nie uwierzy i wyślę paru śmierciożerców, żeby patrolowali niebo w tej okolicy. Dlatego wybraliśmy tuzin różnych domów i każdemu z nich zapewniliśmy szczelną, magiczną ochronę. Każdy wygląda na taki, w którym moglibyśmy cię ukryć. Każdy ma pewien związek z zakonem. Mój dom, dom Kings Sleja, dom ciotki Muriel. No, chyba już wiesz, na czym polega ten wariant. Jasne, jasne, powiedział Harry, choć wciąż dostrzegał wielką lukę w tym planie. Zabieramy cię do domu rodziców Tonks. Kiedy już się znajdziesz w zasięgu zaklęć ochronnych, które na ten dom rzuciliśmy, będziesz mógł użyć świstoklika i przenieść się do Nory. Masz jakieś pytania? Tak. Tak, może nie będą wiedzieli, do którego z tych 12 domów najpierw się udam, ale czy nie stanie się to oczywiste, jeśli... Zaraz szybko policzył głowy. Jeśli 14 osób poleci ze mną do domu rodziców Tonks? Ach, zapomniałem ci powiedzieć o kluczowej sprawie. Do domu rodziców Tonks nie polecimy wszyscy. Tej nocy wyleci stąd 7 Potterów, każdy z towarzyszem, i każda para skieruje się do innego domu. Moody wyjął spod płaszcza butelkę wypełnioną czymś, co przypominało błoto. Nie musiał już nic więcej mówić. Harry natychmiast zrozumiał, na czym polega reszta planu. Nie! Krzyknął głośno. Nie, nie, nie ma mowy. A nie mówiłam, powiedziała Hermiona z nutką samozadowolenia w głosie. Jeśli myślicie, że pozwolę, by 6 ludzi ryzykowało życie, bo nikt z nas jeszcze tego nie robił, wtrącił Ron. Ale udawanie mnie to zupełnie co innego. No, wiesz, stary, nam też się to wcale nie uśmiecha, powiedział szybko Fred. Jakby coś poszło nie tak, to już na zawsze zostaniemy piegowatymi chudzielcami. Harry nie uśmiechnął się. Nie możecie tego zrobić bez mojej zgody. No i musielibyście mieć kilka moich włosów. No i w tym miejscu nasz plan się wali. To fakt, powiedział George, bo przecież nie zdobędziemy paru twoich włosów bez twojej zgody. No jasne, jest nas tylko 13 na jednego faceta, któremu nie wolno użyć czarów. No nie mamy szans, dodał Fred. Bardzo śmieszne, burknął Harry. Chyba skończył nam ze śmiechu. Jeżeli trzeba będzie użyć siły, to jej użyjemy, warknął Moody, a jego magiczne oko zadrgało lekko, gdy patrzył na Harry'ego. Prócz ciebie, Potter, każdy tutaj jest pełnoletni i wszyscy są przygotowani na ryzyko. Mundungus wzruszył ramionami i skrzywił się. Magiczne oko Moody'ego natychmiast zwróciło się ku niemu. Koniec dyskusji, powiedział Moody. Czas upływa. Daj mi kilka swoich włosów, chłopcze. Ale to czyste wariactwo. Nie ma potrzeby. Nie ma potrzeby? Sam wiesz, kto czyha na ciebie, mając po swojej stronie połowę ministerstwa, a ty mówisz, że nie ma potrzeby? Posłuchaj, Potter, jeśli szczęście nam dopisze, połknie fałszywą przynętę i będzie chciał dorwać cię w twoje urodziny, ale byłby głupcem, gdyby tu nie wysłał paru śmierciożerców. Ja w każdym razie tak bym właśnie postąpił. Może nie są w stanie nic zrobić, póki działa zaklęcie twojej matki, ale wkrótce przestanie działać, a adres znają. Użycie twoich sobowtórów to nasza jedyna szansa. Nawet sam wiesz, kto nie potrafi rozszczepić się na 7 części. Harry napotkał wzrokiem spojrzenie Hermiony i natychmiast popatrzył gdzie indziej. No, więc Potter... Daj mi zaraz kilka swoich włosów. Harry zerknął na Rona, który zrobił minę typu po prostu to zrób i będzie spokój. No już, warknął Moody. Czując na sobie spojrzenia wszystkich, Harry złapał za kępkę włosów na czubku swojej głowy i mocno szarpnął. Dobrze, mruknął Moody, po czym pokuśtykał do niego, wyjmując korek z butelki z eliksirem. Wrzuć tutaj... Z łaski swojej.
Harry wrzucił włosy do mętnego, gęstego płynu. W chwilę później eliksir spienił się, zadymił i nagle zrobił się przezroczysty o lekko złotym zabarwieniu. Och, Harry, wyglądasz o wiele bardziej smakowicie niż Crape Goyle, powiedziała Hermiona, po czym spostrzegła uniesione brwi Rona, zarumieniła się i dodała. Chyba wiesz, co mam na myśli. Eliksir z włosem Goyla wyglądał jak smarki. A teraz poproszę, żeby fałszywi Potterowie ustawili się tutaj w kolejce, powiedział Moody. Ron, Hermiona, Fred, George i Fleur stanęli w kolejce przed błyszczącym zlewem ciotki Petunii. Jednego brakuje, zauważył Lupin. Zaraz będzie, burknął Hagrid, po czym złapał Mundungusa za kołnierz i postawił obok Fleur, która zmarszczyła nos i szybko wcisnęła się między Freda i George'a. Byłbym o wiele lepszy w ochronie, jęknął Mundungus. Przymknij się, warknął Moody. Powiedziałem ci już, pozbawiona kręgosłupa glisto, że każdy śmierciożerca, który się pojawi, będzie chciał Pottera porwać, a nie zabić. Dumbledore zawsze powtarzał, że sam wiesz, kto pragnie go osobiście wykończyć. To ochrona będzie się miała czym martwić, bo ich śmierciożercy nie będą oszczędzać. Nic nie wskazywało na to, by ta informacja uspokoiła Mundungusa, ale Moody już wyciągnął z zapazuchy tuzin maleńkich szklaneczek i nalał do nich eliksiru wielosokowego. A teraz razem Ron, Hermiona, Fred, Fleur, George i Mundungus wypili. Wszyscy skrzywili się, z trudem odetchnęli i natychmiast zaczęli się zmieniać. Hermiona i Mundungus gwałtownie urośli. Ron, Fred i George skurczyli się, włosy im pociemniały, Hermionie i Fleur włosy jakby zapadły się w czaszki. Tymczasem Moody rozwiązywał worki, które ze sobą przyniósł. Kiedy się wyprostował, stało już przed nim sześciu Potterów. Każdy ciężko dyszał. Fred i George spojrzeli na siebie i jednocześnie krzyknęli. Super! Jesteśmy identyczni! Chociaż, bo ja wiem, ja chyba nadal wyglądam trochę lepiej, powiedział Fred, przeglądając się w stalowym czajniku. Ojej! Jęknęła Fleur, przyglądając się swojemu odbiciu w drzwiczkach mikrofalówki. Bill nie patrzy na mnie. Wyglądam okropnie. Tu mam ubrania dla tych, którzy trochę ze swoich wyrośli, powiedział Moody, wskazując jeden worek. I dla tych drugich, którzy nagle schudli. Nie zapomnijcie o okularach. Każdy znajdzie parę w bocznej kieszeni. Kiedy się przebierzecie, weźcie plecaki i klatki z tego drugiego worka. Prawdziwy Harry pomyślał, że jest świadkiem najdziwaczniejszej sceny, jaką kiedykolwiek widział. Poczuł się naprawdę nieswojo. Patrzył, jak jego sobowtóry grzebią w worku, wyciągają ubrania i przymierzają okulary, a potem bez wahania ściągają własne ciuchy. Miał ochotę poprosić ich, żeby okazali trochę więcej szacunku dla jego poczucia intymności, bo najwyraźniej o wiele łatwiej przychodziło im obnażać jego ciało, niż gdyby to było ich własne. Wiedziałem, że Ginny łgała o tym tatuażu, powiedział Ron, spoglądając na swoją nagą pierś. O, Harry, masz naprawdę okropny wzrok, westchnęła Hermiona, zakładając okulary. Już ubrani fałszywi Potterowie zaopatrzyli się z drugiego worka w plecaki i klatki z wypchanymi śnieżnymi sowami. Znakomicie, orzekł Moody, kiedy stanęło przed nim siedmiu ubranych Potterów, każdy w okularach z plecakiem i klatką. A oto pary, Mundungus ze mną, na miotle. Dlaczego z tobą? Mruknął ten Harry, który stał najbliżej drzwi. Bo ciebie trzeba pilnować, warknął Moody, a jego magiczne oko nie odrywało się od Mundungusa, gdy wyliczał dalej. Arthur i Fred. Jestem George, powiedział Harry, na którego wskazał Moody. Czy musisz nas mylić nawet wtedy, kiedy jesteśmy Harrym? Wybacz, George, ja tylko cię sprawdzałem, naprawdę jestem Fredem. Dosyć tych bzdur. Ten drugi, George czy Fred, z Remiuszem,
Panna Delacour. Ja biorę Fleur na testrala, wtrącił Bill. Nie lubi mioteł. Fleur szybko stanęła obok Billa i obdarzyła go ckliwym, pełnym uwielbienia spojrzeniem. Harry miał wielką nadzieję, że taka mina nigdy więcej nie zagości na jego twarzy.
Panna Granger z Kingsleyem też na testralu.
Hermiona wyraźnie się ucieszyła i ona nie miała wielkiego zaufania do mioteł.
A więc Ron, jasne. Tobą! Zawołała Tonks, przewracając stojak na kubki, gdy machnęła do niego ręką.
Ron nie wyglądał na tak zadowolonego jak Hermiona.
A ty, Harry, ze mną, w porządku? Zapytał Hagrid z lekko zaniepokojoną miną. Polecimy na motorze, trochę jestem przyciężki na miotły i testrale. Na siodełku ze mną byś chyba się nie zmieścił, więc załadujesz się do przyczepy.
Wspaniale, mruknął niecałkiem szczerze Harry. Śmierciożercy na pewno myślą, że będziesz leciał na miotle, powiedział Moody, jakby czytał w jego myślach. Snape miał mnóstwo czasu, żeby im o tobie opowiedzieć, więc jeśli ich napotkamy, można się śmiało założyć, że wybiorą tego Pottera, który czuje się dobrze na miotle.
No dobra,
dodał, zawiązując worek z ubraniami fałszywych Potterów i ruszając do drzwi.
Za 3 minuty odlatujemy. Drzwi nie ma co za sobą zamykać. Śmierciożerców zamki i tak nie zatrzymają. Idziemy!
Harry pobiegł do holu po plecak, błyskawicę i klatkę z Hedwigą, po czym dołączył do nich w ciemnym ogrodzie z tyłu domu. Hermiona siedziała już z Kingsleyem na wielkim czarnym testralu, Fleur na drugim z Billem, inni trzymali w rękach miotły. Hagrid już w goglach stał w gotowości obok motocykla.
To ten sam? Motocykl Siriusza?
Ten sam, odrzekł z dumą Hagrid, uśmiechając się do Harry'ego. Kiedy ostatnim razem nim leciałeś, mieściłeś się w mojej dłoni.
Harry poczuł się trochę upokorzony, kiedy wlazł do przyczepy. Wiedział, że będą lecieć niżej od innych, a Ron już zrobił do niego głupią minę. Na pewno wygląda teraz jak Bobas w dziecinnym wózku. Upchnął jakoś plecak i miotłę u stóp, klatkę z Hedwigą wcisnął między kolana. Było mu bardzo niewygodnie.
Artur troszeczkę go podrasował, powiedział Hagrid, najwyraźniej nie zdając sobie sprawy z odczuć Harry'ego.
Dosiadł motocykla, który lekko zatrzeszczał i zapadł się parę cali w ziemię.
Dodał parę chytrych dynksów, a ten to już mój pomysł,
wskazał grubym paluchem na fioletowy guzik obok szybkościomierza.
Hagridzie, tylko bądź ostrożny, odezwał się pan Wesley, który stał obok nich z miotłą w ręku. Nie jestem do końca pewny, jak to zadziała, a w każdym razie użyj tego tylko w razie zagrożenia.
No dobrze, powiedział Moody. Gotowi? Wszyscy musimy wystartować dokładnie w tej samej chwili, bo inaczej cała ta sztuczka straci sens.
Wszyscy dosiedli mioteł.
A teraz złap mnie mocno, Ron, powiedziała Tonks, a Harry zobaczył, jak Ron rzucił ukradkiem zakłopotane spojrzenie na Lupina, zanim objął ją z tyłu w talii.
Hagrid kopnął w pedał startera. Motocykl ryknął jak smok, a przyczepa zaczęła dygotać.
Powodzenia, krzyknął Moody. Za godzinę zobaczymy się wszyscy w Nourze. Liczę do 3. 1, 2, 3.
Motocykl zaryczał jeszcze głośniej, przyczepą mocno szarpnęło i poderwali się w górę tak szybko, że Harremu łzy stanęły w oczach, a pęd powietrza zdmuchnął mu włosy z czoła. Wokół niego śmigały w górę miotły i powiewały długie, czarne ogony testrali. Ściśnięte plecakiem i klatką z Hedwigą nogi już mu zaczęły drętwieć. Tak mu było niewygodnie, że zapomniał o rzuceniu ostatniego spojrzenia na dom numer 4 przy Privet Drive. Kiedy wreszcie zerknął w dół ponad krawędzią przyczepy, nie mógł go już rozpoznać wśród innych tak podobnych domów. Wznosili się coraz wyżej i wyżej. A potem znienacka
Znikąd otoczyły ich złowrogie postacie. Przynajmniej 30 zakapturzonych postaci, tworzących w powietrzu krąg, w środku którego szybowali członkowie zakonu Feniksa. Wrzaski, błyski zielonego światła ze wszystkich stron. Hagrid ryknął, a motocykl przewalił się na bok. Haremu wszystko podjechało do gardła. Zobaczył światła ulicznych latarni nad sobą, słyszał krzyki wokół siebie, zaciskał kurczowo palce na krawędziach przyczepy, klatka z Hedwigą, błyskawica i plecak wyśliznęły się spod jego kolan. Nie, Hedwigo! Miotła poszybowała ku ziemi, ale w ostatniej chwili zdążył złapać pasek plecaka i jeden z prętów klatki, gdy motocykl z powrotem się obrócił. Chwila ulgi, a potem jeszcze jeden rozbłysk zielonego światła. Sowa zaskrzeczała i upadła na podłogę klatki. Nie, nie! Motocykl gwałtownie przyspieszył i Harry zobaczył zakapturzonych śmierciożerców, pierzchających na boki, gdy Hagrid przedarł się przez ich krąg. Hedwigo! Hedwigo! Ale sowa leżała nieruchomo na dnie klatki, jak porzucona zabawka. Nie mógł znieść tego widoku, a jednocześnie ogarnęła go fala lęku o innych. Zerknął przez ramię i zobaczył mnóstwo miotających się w powietrzu postaci i błyski zielonego światła. Dwie pary na miotłach odlatywały w dal. Hagridzie, musimy wrócić, wrzasnął, usiłując przekrzyczeć ryk silnika. Ściskając stopami klatkę z Hedwigą, nie dopuszczając do siebie myśli, że zginęła, wyciągnął różdżkę. Hagrid, zawracaj! Mam cię tam zawieźć bezpiecznie, Harry, ryknął Hagrid i dodał gazu. Zatrzymaj się, zatrzymaj! Krzyknął Harry. Ale kiedy ponownie spojrzał do tyłu, dwa zielone pociski świetlne świsnęły mu koło lewego ucha. Czterech śmierciożerców odłączyło się od kręgu i ruszyło za nimi w pościg, celując zaklęciami w szerokie plecy Hagrida. Ten zrobił ostry wiraż, ale śmierciożercy wciąż trzymali się za nimi, szyjąc zaklęciami tak, że Harry musiał się wcisnąć w przyczepę, żeby uniknąć świetlistych pocisków. Obrócił się, wynurzył na chwilę poza krawędź przyczepy i wrzasnął drętwota, a z końca jego różdżki wystrzelił czerwony grot. Przestrzeń między motocyklem a śmierciożercami trochę się powiększyła. Trzymaj się, Harry, zaraz dostaną w kość, ryknął Hagrid, naciskając zielony guzik tuż obok wskaźnika paliwa. Z rury wydechowej wystrzeliły cegły. Solidny mur uformował się z nich błyskawicznie w powietrzu. Trzech śmierciożerców skręciło gwałtownie, żeby na niego nie wpaść, ale czwarty miał mniej szczęścia. Zniknął z pola widzenia, potem runął w dół spoza muru, a za nim opadały szczątki jego miotły. Jeden z jego towarzyszy zwolnił, żeby go ratować, ale Harry nie zobaczył już, czy mu się to udało, bo pochłonęła ich ciemność, gdy Hagrid pochylił się nisko nad kierownicą i dodał gazu. Kolejne mordercze zaklęcia śmignęły koło głowy Harry'ego, miotane przez pozostałych dwóch śmierciożerców, wyraźnie celujących w Hagrida. Harry odpowiedział paroma zaklęciami oszałamiającymi. Czerwone i zielone groty zderzały się w powietrzu, wybuchając deszczem różnobarwnych iskier. Harry'emu przemknęło przez głowę, że mugole obserwujące to z ziemi muszą mieć niezły pokaz ogni sztucznych i to z bliżej nieznanej okazji. Harry, uważaj! Zagrzmiał Hagrid i wcisnął drugi guzik. Tym razem z rury wydechowej wystrzeliła wielka sieć, ale śmierciożercy byli już na to przygotowani. Obaj zrobili zwrot, żeby ją ominąć, a w dodatku pojawił się trzeci, ten, który został, by ratować czwartego. Wyłonił się nagle z ciemności i teraz ścigali ich we trzech, miotając zaklęciami. Tera im dogodzę, Harry! Trzymaj się mocno! Ryknął Hagrid i całą dłonią uderzył w fioletowy guzik obok prędkościomierza. Z rury wydechowej buchnął pióropusz smoczego biało-niebieskiego ognia, a motocykl wystrzelił do przodu z szybkością pocisku. Harry zobaczył, jak śmierciożercy pierzchają na boki, by uniknąć śmiertelnego strumienia ognia i niemal w tej samej chwili poczuł, że przyczepa zakołysała się złowieszczo. Gwałtowne przyspieszenie pozrywało część metalowych przyłączy. Spokojnie, Harry! Ryknął Hagrid, odchylając schylony płasko do tyłu pędem powietrza. Teraz już nikt motocyklem nie kierował, a przyczepa zaczęła się przechylać na bok.
— Panuje nad tym, Harry, nie pękaj! — krzyknął Hagrid i z kieszeni kurtki wyciągnął swój różowy parasol.
— Hagrid, nie! Ja to reparo!
Rozległ się ogłuszający trzask i przyczepa całkowicie oderwała się od motocykla. Najpierw wystrzeliła do przodu, a potem zaczęła szybko opadać w dół.
Harry w panice wycelował różdżką w przyczepę i krzyknął – Wingardium Leviosa!
Przyczepa wystrzeliła w górę jak korek. Nie można nią było kierować, ale przynajmniej unosiła się w powietrzu. Ulga Harry'ego trwała jednak krótko, bo znowu śmignęły wokół niego zaklęcia. Trzej śmierciożercy zbliżali się z przerażającą szybkością.
— Lecę do ciebie, Harry!
— dobiegł go z ciemności głos Hagrida, ale przyczepa znowu zaczęła opadać. Kuląc się w niej, żeby uniknąć świetlnych grotów, Harry wycelował w sam środek nadlatujących postaci i wrzasnął – Impedimenta! Zaklęcie trafiło środkowego śmierciożercę w pierś. Przez chwilę groteskowo zawisł z rozwartymi ramionami w powietrzu, jakby nadział się na niewidzialną przeszkodę, a jeden z jego towarzyszy o mało na niego nie wpadł. Lecz teraz Harry spadał już coraz szybciej, a klątwa wystrzelona przez trzeciego śmierciożercę świsnęła mu tak blisko koło głowy, że wcisnął się całkowicie poniżej krawędzi przyczepy, wybijając sobie ząb o metalowe siedzenie.
— Już jestem, Harry! Jestem!
Olbrzymia dłoń złapała go za kark i wyciągnęła z szybko opadającej przyczepy. Zdążył tylko chwycić plecak i już siedział na motocyklu plecami do Hagrida. Kiedy poszybowali w górę, oddalając się od dwóch pozostałych śmierciożerców, wypluł krew z ust, wycelował różdżkę w spadającą przyczepę i wrzasnął — Confringo! Przeszył go straszliwy żal za Hedwigą, kiedy przyczepa eksplodowała. Siła wybuchu zwaliła najbliższego śmierciożercę z miotły. Jego towarzysz został w tyle i zniknął im z oczu.
— Wybacz mi, Harry, wybacz — jęknął Hagrid. — Nie powinienem się brać za jej naprawianie.
— Nie ma sprawy, teraz leć — odkrzyknął Harry, widząc, że z ciemności wyłania się dwóch nowych śmierciożerców.
Rozbłysły zaklęcia. Hagrid wykonał zwrot i pomknął zygzakiem pomiędzy świetlistymi grotami. Bał się ponownie użyć smoczego ognia, bo Harry zbyt niepewnie siedział za jego plecami. Harry bezskutecznie miotał zaklęciami oszałamiającymi w prześladowców. W rozpaczy strzelił zaklęciem powstrzymującym. Najbliższy śmierciożerca skręcił gwałtownie, by go uniknąć, opadł mu przy tym kaptur i w czerwonym świetle kolejnego oszałamiacza Harry ujrzał dziwnie wyblakłą twarz Stanleya Szanpajka. — Expelliarmus! — wrzasnął Harry. — To on! To on! To ten prawdziwy!
Głos zakapturzonego śmierciożercy przedarł się przez ryk silnika. W następnej chwili obaj prześladowcy wyhamowali i zniknęli w ciemnościach.
— Harry! Co się stało? Co się stało? — zawołał Hagrid. — Gdzie ich wcięło?
— Nie wiem, nie wiem! — Harry'ego ogarnął strach. Zakapturzony śmierciożerca najwyraźniej go rozpoznał.
W jaki sposób?
Rozglądał się, usiłując przebić wzrokiem otaczającą ich ciemność, ale nikogo nie zobaczył. Wcale go to nie uspokoiło.
Gdzie oni są?
Udało mu się obrócić na siodełku i chwycić kurtki Hagrida.
— Hagridzie, strzel znowu tym smoczym ogniem i zwiewajmy stąd! — No, no to się trzymaj, Harry!
Ponownie rozległ się ogłuszający świst i z rury wydechowej wystrzelił biało-niebieski ogień. Harry poczuł, że ześlizguje się z siodełka. Hagrid odchylił się gwałtownie do tyłu, z trudem utrzymując kierownicę.
— Chyba ich zgubiliśmy, Harry, co? Chyba się udało!
Ale Harry wcale nie był o tym przekonany. Rozglądał się ze strachem to w lewo, to w prawo, wciąż wypatrując prześladowców. Dlaczego zaniechali pościgu? Jeden z nich miał przecież różdżkę.
To on, to ten prawdziwy. Tak zawołał, kiedy Harry próbował rozbroić Stana.
Już blisko, Harry, blisko już, prawie się udało.
Harry poczuł, że motocykl trochę się zniżył, choć światła na ziemi wciąż wydawały się odległe jak gwiazdy. Nagle blizna na czole zapiekła go, jak przypalona rozgrzanym do czerwoności żelazem. Z lewej i z prawej strony pojawili się śmierciożercy. Dwa śmiertelne zaklęcia, wystrzelone z tyłu, świsnęły mu koło uszu, a potem go zobaczył. Voldemort szybował ku nim, nie dosiadając miotły czy destrala, po prostu mknął w powietrzu, jak strzęp dymu. Jego twarz węża lśniła upiornie na tle ciemności, jego biała ręka unosiła ponownie różdżkę. Hagrid wrzasnął ze strachu i skierował motocykl pionowo w dół. Przywarwszy do niego z całej siły, Harry miotał na oślep w ciemności zaklęcia oszałamiające. Zobaczył przelatujące obok ciało i zrozumiał, że trafił jednego z nich, ale chwilę później usłyszał huk i ujrzał iskry sypiące się z silnika. Motocykl spadał korkociągiem w dół. Hagrid zupełnie już nad nim nie panował. Znowu tuż obok nich świsnęły zielone promienie. Harry kompletnie stracił orientację. Nie wiedział, gdzie jest góra, a gdzie dół. Blizna wciąż go piekła. Spodziewał się śmierci. Potężna postać na miotle była już bardzo blisko. Zobaczył, jak unosi rękę. Nie! To krzyknął Hagrid, rzucając się z motocykla na śmierciożercę. Harry z przerażeniem zobaczył, jak obaj spadają w ciemność. Miotła nie mogła unieść takiego ciężaru. Ledwo utrzymując się kolanami na gwałtownie opadającym motocyklu, usłyszał piskliwy wrzask Voldemorta. Jest mój! A więc to koniec, pomyślał. Nie miał pojęcia, gdzie jest Voldemort. Ujrzał jeszcze, jak inny śmierciożerca skręca w bok i usłyszał Avada! Blizna zabolała go tak, że zamknął oczy, ale jego różdżka zadziałała sama. Poczuł, że pociąga mu rękę jak silny magnes. Przez uchylone powieki zobaczył pióropusz złotego ognia, usłyszał donośny trzask i okrzyk wściekłości. Śmierciożerca zawył, Voldemort wrzasnął. Nie! Harry dostrzegł tuż przed swoim nosem zielony guzik i nacisnął go wolną od różdżki ręką. Strumień białego ognia wystrzelił ku ziemi. Hagrid! Hagrid! Krzyknął, trzymając się rozpaczliwie motocykla. Hagrid! Akcjo! Hagrid! Motocykl spadał coraz szybciej. Z twarzą na poziomie kierownicy Harry widział światła zbliżające się ku niemu z przerażającą szybkością. Już wiedział, że za chwilę się rozbije i nic nie mógł na to poradzić. Gdzieś z tyłu dobiegł go wrzask. Twoja różdżka, Selwyn, daj mi swoją różdżkę! Poczuł Voldemorta, zanim go zobaczył. Spojrzał w bok, w te czerwone oczy i pomyślał, że już nic więcej w życiu nie zobaczy, że za chwilę trafi go śmiertelne zaklęcie. A potem Voldemort zniknął. Harry spojrzał w dół i ujrzał Hagrida leżącego na ziemi z rozkrzyżowanymi ramionami. Pociągnął z całej siły za kierownicę, żeby na niego nie spaść, spróbował wymacać hamulec, ale już było za późno. Z ogłuszającym łoskotem zwalił się w błotnistą sadzawkę.